Szczęść Boże. Wczoraj odbyło się ostatnie posiedzenie 8. kadencji Sejmu i Senatu. W ostatnią niedzielę 13 października odbyły się wybory na posłów i senatorów do Sejmu i Senatu 9. kadencji. W ciągu 30 dni od tych wyborów prezydent zwoła pierwsze posiedzenie nowego parlamentu. Najpóźniej mogłoby się to odbyć 12 listopada. Po ogłoszeniu wyników wyborów nasuwa się jednak wiele refleksji. Najważniejsza, iż środowisko Prawa i Sprawiedliwości wraz z Solidarną Polską i grupą pana Gowina uzyskało większość mandatów w Sejmie, to jest 235 na 460 wszystkich, co daje bezwzględną większość w tej Izbie i pozwala na samodzielne rządy prawicy przez kolejne 4 lata, to jest do 2023 roku. Sytuacja z kolei w Senacie skomplikowała się, gdyż Prawo i Sprawiedliwość niestety nie uzyskał w tej Izbie większości. Na 100 miejsc uzyskał tylko 48 mandatów senatorskich. Do samodzielnych decyzji w Senacie zabrakło PiS-owi 3 mandatów. Trwają rozmowy, by ten problem rozwiązać, to jest nawiązać współpracę z minimum 3 innymi senatorami spoza Prawa i Sprawiedliwości, co ułatwiłoby nam w miarę płynne procedowanie ustaw, a tym samym w miarę płynne wprowadzanie dalszych reform w Polsce. Gdyby nawet takich 3 senatorów chętnych do współpracy nie znalazło się, to i tak Senat nie mógłby sejmowej większości blokować działań ustawodawczych. Sejm bowiem może odrzucić senackie poprawki większością 230 plus 1 głos, którą taką większość właśnie posiada. Senat mógłby natomiast hamować PiS-owi uchwalanie ustaw w inny sposób, to jest przetrzymywać poselskie ustawy do upływu maksymalnego terminu, to jest 30 dni od ich przyjęcia przez Sejm. I tego niestety należy się spodziewać, gdyż opozycja już zapowiedziała, iż przekształci Senat, w którym uzyskała większość, licząc tych 4 niezależnych senatorów, w bastion i miejsce walki z Prawem i Sprawiedliwością poprzez opóźnianie uchwalania ustaw. Dotychczas przy zgodnej współpracy Senat wspierający reformy rządowe zajmował się ustawami bez zbędnej zwłoki. Poza wprowadzaniem uchwalania ustaw naprawiających Rzeczpospolitą, Senat z opozycyjną większością będzie mógł poważnie destabilizować życie państwa i kilku jego konstytucyjnych organów. Do Senatu należą bowiem też pewne uprawnienia personalne, to jest uprawnienie do wyznaczania na przykład swych przedstawicieli do Senatu, ale i do innych również organów, na przykład do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji czy 2 przedstawicieli do Krajowej Rady Sądownictwa. Senat ma także prawo współdecyzji o tym, kto będzie nowym rzecznikiem praw obywatelskich, a nowy rzecznik będzie wybrany już w przyszłym roku, 2020, na 6-letnią kadencję. Senat decyduje również, kto będzie prezesem Najwyższej Izby Kontroli. Senat wyznacza też 2 przedstawicieli na 25 wszystkich członków Krajowej Rady Sądownictwa. Można sobie wyobrazić jednak funkcjonowanie Krajowej Rady Sądownictwa, która miałaby w swym składzie obecnego posła Artura Dunina, czy obecnego jeszcze posła pana Brejzę, który odpowiedzialny jest wraz z ojcem za ogromnie szeroką aferę hejterską w ratuszu w Inowrocławiu. Pan Dunin i pan Brejza dostali się, jak powiedziałam, do Senatu. Ich udział w Krajowej Radzie Sądownictwa z pewnością skutkowałby permanentnym, obstrukcyjnym kłótnią, próbą blokowania procedur wyznaczania kandydatów na sędziów oraz do atakowania obecnych członków KRS sędziów. Opozycja w obecnym składzie KRS-u nie uczestniczy, uznając KRS pogardliwie jako neo-KRS. Jeśli więc nie uda się Prawu i Sprawiedliwości uzyskać w Senacie większości, to najprawdopodobniej będziemy świadkami sporów i iskrzenia na linii Senat zdominowany przez obecną opozycję i Sejm, w którym przewagę ma Prawo i Sprawiedliwość. Opozycja już zresztą zapowiedziała, że wszelkimi sposobami będzie Sejmowi i rządowi utrudniać uchwalanie ustaw w celu wprowadzenia przez Prawo i Sprawiedliwość obiecywanych przez nią w wyborach reform. Swoją drogą dziwi nieco sytuacja, iż wyborcy dali PiS-owi większość w Sejmie, czyli pokazali, że chcą kontynuacji reformowania państwa, ale jednocześnie nie przyznali tej partii większości w Senacie, godząc się tym samym, iż wprowadzane przez PiS poprzez Sejm reformujące różne obszary życia ustawy będą przez Senat blokowane. Jak powiedziałam jednak, Senat nie może ustaw uchwalonych przez Sejm zatrzymać, a może jedynie opóźniać ich uchwalenie. Trzeba się teraz przyglądać poczynaniom opozycji w Senacie i szukać sposobów rozwiązywania takich właśnie problemów stwarzanych przez nową opozycję. Inna refleksja nasuwa się w związku z daleko zmienionym składem osobowym Izby Sejmowej. Na przykład w dotychczasowym 235-osobowym składzie posłów Prawa i Sprawiedliwości w nowym Sejmie w klubie posłów PiS aż w około 1/3 składu będą to nowi posłowie. Niestety wielu bardzo wartościowych, doświadczonych, ideowych, dotychczasowych posłów nie zdobyło mandatów do nowego Sejmu. Na przykład pani poseł Anna Sobecka, czy pani poseł Barbara Bubula, czy pani poseł Dorota Arciszewska do Senatu, pan poseł Piotr Naimski, czy pani poseł Ewa Tomaszewska, a nawet pani poseł Józefina Hrynkiewicz i wielu innych, około 50, a czy nawet około 60 posłów. Warto pomodlić się więc za nowo ukształtowany Parlament Polski i prosić, by był w stanie wykonywać swe zadania zgodnie z konstytucją, bo będzie to bardzo trudne. Szczęść Boże!